Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Księżniczki i inne. O sześciu średniowiecznych władczyniach, szlachciance i pisarce. Książkę pod takim tytułem przygotowało wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Autorką jest mediewistka, profesor Beata Morzejko, którą zapytałam na początek, na jaką karierę mogły liczyć kobiety w średniowieczu.
No to zależy, z której grupy społecznej były, bo jeżeli były bardzo, bardzo zamożne i dobrze się urodzone, czyli w jakiejś rodzinie dynastycznej, no to miały szansę na to, że zostaną księżniczką, duchessą albo zostaną królową. A jeżeli zmarłby mąż takiej księżniczki czy takiej królowej, a zostałyby małoletnie dzieci, no to wówczas mogła zostać regentką, czyli sprawować władzę oczywiście w określonych ramach w imieniu tego małoletniego, najczęściej syna, bo oczywiście jej obowiązkiem jako królowej czy księżniczki było urodzić przyszłego dynastę, następcę tronu. No i oczywiście, jeżeli wybierała albo rodzice za nią wybierali drogę kariery duchownej, no to w najlepszych marzeniach i szczycie kariery mogła zostać opatką. No albo jeszcze, ale to nie musiało być intencjonalnie, chociaż mamy katalog przecież księżniczek świętych, świętą Jadwigę Śląską, mogła gdzieś później być uznana za kobietę świętą. Natomiast no, kobiety, które nie miały tego szczęścia urodzić się w tak zamożnych rodzinach i to jeszcze rodzinach dynastycznych, no to po prostu pełniły rolę przypisane jej w średniowieczu, czyli były matkami, żonami, opiekunkami domowego ogniska. Jeżeli mąż pracował w cechu rzemieślniczym, to mogły pomagać przy warsztacie przez rok w czasie wdowieństwa, prowadzić taki warsztat. No ale właściwie wszelkie drogi jakiejś kariery urzędniczej, biznesowej były dla nich zamknięte. To nie był czas, kiedy kobieta mogła sprawować zupełnie samodzielnie władzę czy kierować jakimś biznesem.
W tej książce wybrała Pani wyjątkowe postaci, które właśnie łamią trochę te schematy i pokazują karierę, którą one osiągnęły. Dlaczego te, a nie inne kobiety wybrała Pani w tej książce?
Wszystko się zaczęło od takiej rozmowy z panią dyrektor wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, z panią dr Joanną Kamień, które gdzieś tam przy jakiejś kawie po prostu rozmawiając o historii, opowiedziałam krótko historię władczyni hiszpańskiej Joanny Szalonej, tej, która no, nie pogodziła się ze śmiercią swojego męża, Filipa Pięknego, i nie pozwalała go pochować, jeździła z jego zwłokami. No i później pani chyba dyrektor mnie zapytała, czy mam więcej takich historii. To jasne, ja dużo czytam po prostu o tych różnych kobietach, to mnie interesuje, więc odpowiedziałam, że może coś by się znalazło i tak powstał pomysł na tą książkę, ale później właśnie starałam się, kierując się Joanną Szaloną, starałam się znaleźć też jakieś przykłady kobiet, które, nie chcę powiedzieć, że były nieszczęśliwe, ale które potrafiły wyjść z jakiejś opresji, w których postawiło je życie, które no właśnie, mimo że były władczyniami, to takimi jakby trochę w cieniu męża, to jednak jakimś swoim życiem, swoją biografią wydaje się, że się wybiły albo zrobiły coś nietuzinkowego, albo miały jakiś chociaż epizod w życiu, który pozwalał zwrócić na nią szerszą uwagę. Stąd wybór właśnie tych sześciu pań. A tam w tytule jeszcze mamy inne. Inne to jest taka pisarka włoskiego pochodzenia, ale tworząca na dworze innej z moich bohaterek, czyli Izabeli Bawarskiej. Myślę tutaj o Krystynie de Pizan, która rzeczywiście już tam od lat się nią interesowałam i czytałam. A z kolei też taka niezwykła postać i mi zależało, żeby włączyć ją do tomu, to była z kolei postać Margaret Datini, żony florenckiego, czy sprato kupca. Dla mnie to było niezwykłe, że ona nauczyła się czytać i pisać właściwie z dwóch powodów, jako dorosła już kobieta, Z jednego powodu, żeby móc o swoich prywatnych sprawach pisać bez pośrednika notariusza. Było ją stać na pisarza, który mógłby za nią pisać listy, ale ona po prostu chciała pisać sama do męża i swoje jakieś skryte myśli mu przekazywać. A z drugiej strony myślę, że to też było dla niej później pragmatyczne, czyli ona jednak właśnie współprowadziła ten biznes ze swoim mężem i stąd ta nauka też jej się przydała. No ale dla mnie to było właśnie niesamowite i z takim wzruszeniem też patrzyłam na te, niestety nie widziałam oryginałów tych listów, ale gdzieś tam mam to w planach jeszcze, natomiast oczywiście widziałam, czytałam te listy w tłumaczeniu na angielski, ale też widziałam fotokopie tych jej listów, tych jej pierwszych listów, zwłaszcza kiedy ona tak pisze na takim białym papierze i próbuje zachować nie pion, tylko poziom, tak? Czyli trzymać linię i ta ręka jej po prostu idzie w górę, potem schodzi w dół. Są oczywiście kleksy, ale uczy się tego czytania i pisania i mało tego, też w tym wspiera ją jej mąż. To też jest bardzo ciekawe, jak na czasy średniowiecza, że takie właśnie też miała wsparcie, nie była w tym sama.
Chciałabym wrócić do postaci Krystyny de Pizan, dlatego że to była kobieta, która popełniła dzieło literackie w obronie kobiet. Coś, co wydaje się czymś niezwykłym na czasy średniowiecza.
Tak, trzeba powiedzieć, że to była kobieta, która miała wykształcenie. Właściwie wiemy, że jej ojciec po prostu o to zadbał. Owdowiała stosunkowo młodo, jeszcze przed 30, i właściwie została z trójką dzieci bez środków do życia. I jedyne, czym wiedziała, że może zarabiać, no to jest właśnie pisanie. I odważyła się. Okazało się, że pisze całkiem poczytne na dworze właśnie królowej Izabeli utwory. Polecono jej również pisanie czegoś w rodzaju takiej historii dworskiej. Ale oprócz tego ona właśnie wdała się w polemikę z mężczyznami, ponieważ jest to czas, kiedy dyskutowany był taki inny, bardzo ważny średniowieczny utwór, składający się z dwóch części. Pierwsza część powstała w XIII wieku, druga później. Taka opowieść o róży, piękna opowieść o miłości, ale w tej drugiej części ta kobieta jest bardziej, nawet z punktu widzenia średniowiecza, uprzedmiotowiona, że właściwie liczy się jej przede wszystkim wygląd zewnętrzny, a nie jej przymioty, charakteru, nie to jaka jest. I rzeczywiście Krystyna wdała się z różnymi profesorami i teologami w taką dyskusję. Traktowano ją z góry. Czy w ogóle kobieta rozumie tę dysputę i czy ona w ogóle jest w stanie odpowiedzieć? Ona wtedy właśnie napisała taki utwór pod tytułem Miasto Dam, w którym starała się pokazać, że kobiety są zdolne no właśnie do sprawowania władzy, do kształcenia się, czyli bardzo nowatorskie, choć oczywiście forma dzisiaj jest no już nieprzystająca do dzisiejszych czasów, bo to jest forma średniowieczna, to się trudno czyta, ale rzeczywiście ten tekst był bardzo poczytny. No dowód na to jest jeszcze czas przed drukiem, a on po prostu zachował się w wielu rękopisach i z pięknymi ilustracjami, iluminacjami, które też staraliśmy się te, które były w otwartym dostępie, wykorzystać to jako ilustrację do tej książki.
W ogóle te bohaterki możemy zobaczyć, bo udało się pani zgromadzić w tej książce też wizerunki tych kobiet, więc możemy trochę bliżej się poczuć nich. Kobieta mogła, można powiedzieć, awansować poprzez małżeństwo i zazwyczaj było to małżeństwo uzgodnione przez kogoś, bo miało jakiś sojusz zabezpieczać, bo miało jakieś interesy polityczne spełniać. Mówimy tu oczywiście o tych wyższych sferach, ale zdarzył się związek, który był związkiem z miłości. Chodzi o Joannę z Nawary i króla Henryka IV z Anglii. Jak do tego doszło, że miłość zakwitła w tych wysokich sferach?
To rzeczywiście bardzo ciekawy przypadek, ale trzeba pamiętać, że możliwe to było też dlatego, że każda z tych osób, zarówno właśnie Joanna, jak i Henryk, to nie był ich pierwszy związek, to był ich drugi związek małżeński. Także.
Bo byli wdowcami.
Ona była wdową, on był wdowcem. Owszem, poznali się wówczas na jakimś spotkaniu międzynarodowym, wówczas kiedy oboje byli, przynajmniej z tego co dobrze pamiętam, to ona była mężatką, ale dzisiaj byśmy powiedzieli, wpadli sobie w oko, ale nic tego poza może jakimś nieuchwytnym uczuciem, o którym nie wiemy, nie przetrwało. Różnie też biografowie piszą, bo i biografistki, bo Joanna ma swoją teraz biografię po angielsku, że owszem, na pewno musiało być jakieś uczucie, ale tam też w grę wchodziła jednak mimo wszystko pragmatyka tego, że raz, że ona szukała też dla siebie jakiegoś, nie chcę powiedzieć, że ratunku, bo nie, ale możliwości funkcjonowania w świecie księżniczek i książąt, a z kolei dla Henryka IV było ważne to, że właśnie ona była przedtem żoną księcia bretońskiego. czyli że ewentualnie gdzieś zakulisowo mógłby wpływać na tą Brytanię, która była takim języczkiem uwagi między Francją a Anglią. No ale żeby też nie burzyć tego, że to jednak było uczucie, to było, tak? Bo jednak ona przecież wysłała i do niego listy i również on do niej pisał i to są takie bardzo ciepłe listy, wychodzące poza pewien schemat takiego formularza i to jest bardzo ważne. W pewnym sensie może było jej łatwiej, że już nie oczekiwano od niej jako od kolejnej żony Henryka IV tego, że ona koniecznie musi urodzić dziedzica, ponieważ Henryk miał z poprzedniego małżeństwa już dzieci, już synów i spokojnie tron był zabezpieczony, więc tutaj bardziej mogli się skupić na przyjaźni niż na takim wysiłku, że koniecznie musi być potomek, musi być syn i to odgrywało niesamowitą rolę w okresie średniowiecza i epoce nowożytnej. No i druga rzecz, że no właśnie jakby decyzja o tym zawarciu związku małżeńskiego wyszła od nich oboje. My nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, kto był pierwszy, czy to Henryk, czy ona i kto kogo bardziej zachęcił, ale na pewno było tak, że to była obopólna zgoda i że to byli już ludzie ukształtowani, dorośli, którzy wiedzieli, jakie podejmują decyzje. A poza tym, to już wiemy z różnych rachunków, zakupów, że mieli podobne pasje, że dzielili na przykład pasję do muzyki i że razem po prostu byli w stanie zapłacić, no może nie każde pieniądze, ale jakieś duże pieniądze za sprowadzenie dobrych muzyków, za zamówienie dobrej muzyki i słuchanie razem. No tak jakby dzisiaj, tak jak dzisiaj pary jeżdżą na koncerty rockowe, no to właśnie oni byli takimi prekursorami i kimś takim, kto razem, nie że król poluje, a ona na przykład siedzi tylko i haftuje. Nie, oni często jeździli razem, podróżowali razem i łączyła ich wspólna pasja.
Kolejną postacią z pani książki jest Eleanor Cobham. Ważny jest dokument, który ukazał się po jej śmierci, który zatytułowano Lament na śmierć księżnej. Ostrzeżenie dla ambitnych kobiet. Więc cóż takiego ona zrobiła, że ostrzeżenie po jej śmierci wydano?
No właśnie to jest ciekawy przykład, bo to jest przykład z kolei dziewczyny, kobiety, która nie wywodziła się z dynastycznej rodziny, ale z dobrej, wywodziła się z dobrej szlacheckiej rodziny angielskiej. Została dwórką jednej z księżnej małżonki ówczesnego księcia Humphreya, brata króla Anglii. No i właściwie na początku nic nie zapowiadało kariery Eleanor. Ale doszło do tego, że Humphrey unieważnił swój związek z żoną, poślubił właśnie Eleanor. Była tak przynajmniej przez kronikarzy opisywana, że była kimś w rodzaju takiej, byśmy dzisiaj powiedzieli, influencerki. Z pewnością dzisiaj miałaby konto na Instagramie, tak sobie ją wyobrażam. Też dzieliła pasję z mężem, ponieważ Humphreya bardzo interesowały księgi, on miał kolekcję ksiąg, a poza tym ona była taką chyba kobietą bardzo dumną, też trochę może nawet wyprzedzającą modę, stąd uważano, że jak w ogóle to się stało, że Humphrey się w niej zakochał, jak to możliwe, więc uznawano, że może gdzieś jakieś czary, coś, jakiś urok na niego rzuciła, a już nie mówiąc o tym, że Humphrey miał swoich przeciwników politycznych i tak naprawdę oni postanowili uderzyć w niego, uderzając najpierw jego żonę, niszcząc jego żonę, zniszczyli jego, to znaczy po prostu oskarżyli ją o otaczanie się ludźmi, którzy parali się czarami, o kontakty z czarownicą. Ta czarownica przesłuchiwana, oczywiście rzekoma czarownica przesłuchiwana, prawdopodobnie torturowana, wyznała, że przygotowała specjalny napój miłosny, który następnie Eleonora podała Humphreyowi, dlatego on podjął wszystkie decyzje i był pod jej urokiem. Ale to wszystko oczywiście było sfingowane i przygotowane. Sama Eleonora przyznała się na przesłuchaniu, przesłuchiwali ją profesorowie Uniwersytetu Oksfordzkiego. Była przez nich zastraszona i bała się o swój los, w związku z tym przyznała się do tego, że no może nie tyle parała się czarami, co otaczała się takimi ludźmi i została poddana takiej bardzo upokarzającej, mi się od razu przypomina jedna z historii z Gry o Tron, upokarzającej procesji, to znaczy musiała przyjść z gołą głową, a ktoś powie, co tam z gołą głową, to nic takiego, ale w średniowieczu mężatki miały zakryte włosy i to wie, w jaki sposób nobilitowało. No i musiała po prostu iść boso, w prostej sukni po różnych kościołach londyńskich w dni targowe, czyli specjalnie wybrano te dni targowe, żeby publiczność, żeby lud to widział i żeby miał satysfakcję z upokorzenia księżnej. Właściwie nigdy już nie odzyskała wolności, została skazana na więzienie, była przenoszona z twierdzy do twierdzy. W jednej z nich zmarła, została rozwiedziona, zmuszona do rozwodu, to małżeństwo unieważniono z Humphreyem, ale to i tak Humphreyowi życia nie uratowało, ponieważ jego przeciwnicy byli, urośli w siłę właściwie dzięki temu oskarżeniu. Więc można powiedzieć, że była ambitną żoną ambitnego męża i że po prostu znalazła się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. To nie jest jeszcze czas, kiedy władczynie były przez Henryka VIII ścinane i skazywane na śmierć za jakąś zdradę, ale to się właśnie zaczyna w Anglii. Zaczyna się po prostu oskarżanie ambitnych kobiet o czary, po to, żeby je odsunąć, zmienić opinię o nich, zdyskredytować je w oczach opinii publicznej.
Jedyną Polką, którą pani opisała, to Jadwiga Jagiellonka. Jej ślub, wspomnienie o tym weselu zachowało się w dokumentach. Dlaczego ten ślub był wyjątkowy, że do dziś nawet jest wspominany?
To może tylko krótko powiem, że Jadwiga Jagiellonka to jedna z córek Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. I ja ją wybrałam nie tylko ze względu na to ślub i że chciałam jakąś Polkę umieścić, ale po prostu interesowało mnie właśnie, co było po tym weselu i co działo się z nią po tym weselu, bo o tym weselu sporo się rzeczywiście pisze, zwłaszcza w literaturze niemieckiej. Mało tego, to tak zwane landshutskie wesele. Jest taki zwyczaj w Landshucie do dzisiaj, jest to po prostu atrakcja turystyczna, przeprowadza się coś w rodzaju rekonstrukcji historycznej, przebrani za gości, tak jak oni wyglądali w średniowieczu, paradują po ulicy miasta, wieziona jest polska królewna Jagiellonka itd., itd. Na to są już zapisy, trzeba się zapisywać rok wcześniej, żeby to widowisko zobaczyć. Ona wychodziła, była wydana bardzo dobrze za mąż, za bardzo bogatego księcia, księcia Bawarii. To księstwo utrzymywało się między innymi ze złóż srebra, więc nic dziwnego, że jej teść właściwie wyprawił tak wspaniałe wesele, zapraszając po prostu koronowane głowy łącznie z cesarzem rzymskim, czyli upraszczając cesarzem niemieckim. To wesele kosztowało niesamowite pieniądze. Na samo jedzenie wydano mnóstwo funduszy. Trwało prawdopodobnie siedem dni. Znamy je z różnych niemieckich kronik i to jest ważne. Zachowały się też rachunki, co podano na stół, jakie były mięsa. Z kolei w kronikach opisywano, jak tańczono, w jakiej ona koronie, sukni, z komentarzem, że jest w polskich strojach, a jak dostanie ładniejsze, czyli modniejsze niemieckie, to całkiem z nim będzie zgrabna księżniczka, bo ma ładną twarz i piękne dłonie, czyli doceniono polską królewnę, ale też trzeba powiedzieć, że to księstwo bawarskie było bardzo dumne z tego, że to właśnie córka Jagiellona jest kandydatką na żonę, narzeczoną, a później małżonką księcia bawarskiego. Stąd nawet później, kiedy pisano o niej w kronikach i później jest ten poemat o jej śmierci, to podkreślano, że to jest polska córa i że z niej Polska powinna być dumna. I ciągle używano tego określenia królewna, mimo że ona wychodząc za księcia, ten tytuł królewski jakikolwiek traci, czyli jest po prostu księżną. Więc to też pokazuje, że to było znaczące dla Bawarczyków, że małżonką jest przedstawicielka jagiellońskiej dynastii. I ona też po tym weselu dużo już właściwie nie ugrała, mówiąc krótko. Była po prostu żoną swojego męża. Mimo to dała się poznać dobrze i zapisać w historii okolicy jako fundatorka. Dbała o to właśnie, żeby herb jagielloński pojawiał się na różnych przedstawieniach architektonicznych. Także ta pamięć w Landshucie była o niej przez wieki pielęgnowana. Temat kobiet jest dla mnie ważny. W swoich badaniach pochylam się nad mężczyznami w średniowieczu, bo większość źródeł dotyczy mężczyzn, także kiedy zaczynając moje badania już od doktoratu, to były badania genealogiczne nad rodami, głównie informacje były o mężczyznach. Później pisałam o Czynszu Gdańskim, tam główną rolę odgrywali mężczyźni. Przy Wielkiej Karaweli to już w ogóle prawie nic o kobietach nie było. Ale gdzieś o tych kobietach czytałam, cały czas one mnie interesowały, więc pomyślałam sobie, że może właśnie dobrze napisać taką książkę, może nie stricte naukową, choć oczywiście ona ma przypisy, ma bibliografię, ale popularyzatorską i postarać się pokazać też te kobiety, które coś znaczyły w średniowieczu, czy próbowały coś znaczyć, które chciały też mówić swoim głosem, stąd te listy właśnie analizowane przeze mnie, Margaret Datini, czy no już właściwie kobiety renesansu, Izabeli Este, stąd one się też znalazły. Żeby zacząć mówić więcej, zwrócić uwagę, że one były, my wiemy, że one były. Też gdzieś moje takie własne lektury, to, że już sporo jest publikowane w języku angielskim o różnych władczyniach, też mnie skłoniły do tego, że czemu by nie spopularyzować trochę wiedzy już o nich, żeby dziewczyny, studentki, ale też studenci, chłopaki, żeby poczytali o nich, żeby po prostu zainteresować tymi średniowiecznymi kobietami szerszego odbiorcę.
Dziś w audycji gościła profesor Beata Morzejko, autorka książki Księżniczki i inne o 6 średniowiecznych władczyniach, szlachciance i pisarce. Spotkanie promocyjne tej publikacji odbędzie się 7 maja o 17 w Księgarni Uniwersyteckiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.